Przypominam, że dziś moim gościem jest doktor nauk medycznych Klaudia Plinta, neurolog z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Wodociągowej oraz adiunkt Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. A rozmawiamy o bólach kręgosłupa. Proszę powiedzieć, jakie kroki należy podjąć, żeby poradzić sobie z tymi zmianami, które powstają?
Z reguły jest tak, że pacjenci pomiędzy tymi epizodami bólowymi funkcjonują dość sprawnie. Jeżeli chodzi o leczenie ostrego zespołu bólowego, to polegamy głównie na farmakoterapii objawowej, czyli leki przeciwzapalne, przeciwbólowe, niejednokrotnie miorelaksanty.
Metody diagnostyczne, które są teraz stosowane, pomagają w postawieniu prawidłowej diagnozy.
Tak, ale z drugiej strony warto też zaznaczyć, że nie ma bezpośredniej zależności między stopniem nasilenia zmian w rezonansie magnetycznym a dolegliwościami bólowymi. Czyli można mieć bardzo nasilone zmiany zwyrodnieniowe i dość sprawnie funkcjonować pomiędzy okresami zaostrzeń. I można mieć zmiany, które byśmy oceniali jako mierne, niezbyt nasilone, przy dużych dolegliwościach bólowych. Widocznie jest tak, że nie chorują tylko te układy kostno-stawowe, ale odczuwają w cudzysłowie też te struktury miękkotkankowe. I być może to z nimi bardziej związane są te dolegliwości bólowe.
Jakie są metody leczenia?
Jeżeli chodzi o ten ostry okres bólowy, to tutaj te leki objawowe, fizykoterapia, czyli metody rehabilitacyjne z zastosowaniem zabiegów. I oni tutaj wykorzystują różne, oni rehabilitanci wykorzystują tutaj różne metody, korzystając z elektroterapii, laseroterapii, pola magnetycznego, a także z fizjoterapii, czyli jednej z jej wariantów, kinezyterapii, czyli to jest pracy ruchem. Dodatkowo u pacjentów tych rozważa się i często nawet stosuje zabiegi kinezjotapingu, czyli tak zwanego plastrowania. My lubimy kinezjotaping w neurologii bardzo, z tego względu, nawet nie tylko jeżeli chodzi o odciążanie na przykład jakichś tkanek przy kręgosłupie, ale lubimy też na przykład niedowładach nerwów twarzowych, też nam bardzo fajnie wtedy ten kinezjotaping pomaga. Więc my go stosujemy dość szeroko.
Niestety na rehabilitację trzeba bardzo długo czekać.
To prawda. Ciągle w jakimś stopniu jest ona dostępna i też z tego co wiem, pacjenci, którzy zakończą te różne rodzaje turnusów rehabilitacyjnych, dostają zestawy ćwiczeń do domu. My tam w poradniach neurologicznych proponujemy chorym podstawowe książeczki z zestawami ćwiczeń. Jest jakaś podstawa, baza, na której można polegać. Natomiast taka pełnospektralna rehabilitacja, gdzie faktycznie pracujemy z rehabilitantem jeden na jeden, później uzupełnione to jest o zabiegi fizykoterapii, nie jest aż tak optymalnie dostępna, jakbyśmy sobie tego życzyli. Też taką nową starą metodą jest metoda VR, czyli tej rzeczywistości wirtualnej. I jest to zarówno motywujące, jak i efektywne, jeżeli chodzi o proces rehabilitacji.
A co pani doktor sądzi o krioterapii?
O, jak najbardziej. To, co jest takie optymalne, jeżeli chodzi o pacjentów z zmianami zwyrodnieniowymi, na przykład wieloodcinkowymi kręgosłupa, to doskonałym rozwiązaniem jest kriokomora. Czyli kiedy pacjent faktycznie cały ląduje w tej odpowiedniej temperaturze i tam przez określony okres czasu przebywa w cyklach i tutaj ci chorzy raportują znamienną poprawę. Tych pomieszczeń nie jest zbyt wiele, natomiast dostępna jest stosunkowo często ta krioterapia miejscowa i wiem, że chorzy też cieszą się z tych zabiegów, odczuwają po nich ulgę. Nawet w oddziale u mnie tutaj neurologii na ulicy Wodociągowej w Opolu też pacjenci lubią te zabiegi z krioterapii, nie tylko dlatego, że są wspaniale przyjemne, bo niekoniecznie, u nas są efektywne.
Pewną rolę do odegrania mają tutaj sanatoria.
Oj tak. Sanatoria mają wiele zalet, nie tylko ze względu na dostępność wtedy tych całych pakietów rehabilitacyjnych, które jednak z tego co wiem są mocno okrajane teraz i za część zabiegów pacjenci muszą dopłacać. Natomiast jest to też, no nie ukrywajmy tego, wyjazd integracyjny, możliwość do spotkania się z ludźmi w podobnej grupie wiekowej.
I w niektórych sanatoriach naprawdę dobra baza.
Tak, rehabilitacyjna, sprzętowa, pływalnie, fachowcy, możliwość konsultacji z lekarzem. Troszeczkę mniejsza dostępność dla moich chorych niż ta, którą bym sobie życzyła. Też może warte do powiedzenia jest to, że pacjenci z grupą niepełnosprawności mają możliwość korzystania z tych turnusów rehabilitacyjnych niejako z dwóch kolejek. Pierwsza to jest ta klasyczna NFZ-owa, druga PFRON-owa. To też warto wiedzieć, że można u tych szczególnie pacjentów wymagających pomocy rehabilitacyjnej więcej skorzystać. Kolejną taką metodą terapeutyczną, która jest rozważana na wyższych etapach leczenia, są blokady. Blokady przeciwbólowe, również wykonywane przez neurologów, troszkę rzadziej, neurochirurgów, ortopedów, anestezjologów i specjalistów medycyny bólu. Bardzo dobra metoda po odpowiednim zakwalifikowaniu pacjenta i wykonaniu go oczywiście w ośrodku takim, który ma duże doświadczenie. I niejednokrotnie jest to taka metoda pośrednia między leczeniem farmakoterapią, powiedzmy tą klasyczną, a leczeniem zabiegowym.
Bo to działa też czasowo.
Tak, można rozważyć powtórzenie, natomiast w żaden sposób nie wpływa to jakby na anatomię zmian. No i wreszcie to leczenie zabiegowe.
Ostateczność.
Ostateczność, ale nie zawsze. Na przykład w przypadku wystąpienia tych ostrych zespołów bólowych z tymi deficytowymi objawami, o których wspominałam, jest to leczenie pierwszoplanowe. Neurochirurgia oczywiście nie jest zawieszona w próżni i bardzo rozwinęła się od czasów, których pacjenci wspominają niejednokrotnie, że obawiają się bardzo dużych zabiegów, otwartych zabiegów. Teraz neurochirurdzy wyspecjalizowali się do tego stopnia, że tworzą takie zabiegi endoskopowe na kręgosłupie, nawet szyjnym, gdzie faktycznie po 2-3 dniach pacjenci są chodzący, samodzielni i mają jedynie niewielki plasterek w miejscu zabiegu. Natomiast oczywiście skuteczność terapii opiera się przede wszystkim na dobrej kwalifikacji.
Słyszałam też o wymianach kręgów.
Są wymiany kręgów.
O metodach 3D.
Tak, drukowania kręgu. Tak. Może nie są one jeszcze aż tak popularne.
Ale już są.
Ale w ogóle się pojawiają. Być może ta cała przyszłość wymiany organów opierać się właśnie będzie o te wygenerowano niejako sztucznie.
Bo coraz trudniej nam przechodzić na tym naszym kręgosłupie całe życie.
Zwłaszcza w warunkach pracy, takich naszych aktualnych, to tak.
Pani doktor, czy jeszcze coś na podsumowanie?
Jak mówiłyśmy o tych bólach kręgosłupa, powiedziałam tylko o tych dwóch przyczynach. Do pozostałych przyczyn bólów kręgosłupa, oprócz zmian zwyrodnieniowych oraz dyskopatii, wymienić należy nieco te rzadsze, ale wcale nierzadko występujące. Jak na przykład rozrzedzenie kostne, czyli osteoporoza, również może skutkować dolegliwościami bólowymi. Dodatkowo choroby reumatyczne, choroby tkanki łącznej, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, czyli ten powszechnie znany gościec. Troszeczkę rzadsza choroba, jeżeli chodzi o znajomość społeczną, natomiast dość często również występująca i dająca duże dolegliwości bólowe z charakterystyczną sztywnością, czyli zaszczepniające zapalenie stawów kręgosłupa. Dodatkowo mogą być dolegliwości bólowe wynikające z wad wrodzonych, nietypowej budowy anatomicznej. I to, co najbardziej dla nas trudne, ale również musi być wykluczone w procesie diagnostycznym, to zmiany rozrostowe, czyli nowotwory zarówno w obrębie struktur kręgosłupa, jak też zmiany przerzutowe, które niejednokrotnie lubią lokalizować się w tych miejscach. I też tak zwany ból udzielony, związany na przykład z chorobą narządów w sąsiedztwie danej okolicy. I tak na przykład w obrębie jamy brzusznej takie wrażenie dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego mogą dawać choroby nerek. Więc też warto o tym pamiętać. I jeszcze jedną rzeczą, którą bym chciała uzupełnić, jest oprócz tego, że wskazałam, które objawy należą do tych objawów ostrych, które wymagają pilnej konsultacji z neurologiem, iż z reguły w takim typowym zespole bólowym kręgosłupa wskazania do wykonania badania z reguły rezonansu magnetycznego występują po braku poprawy po 6-8 tygodniach. My tego oczywiście nadużywamy ze względu na te nasilone dolegliwości bólowe. Pacjenci nieraz i w drugim tygodniu mają wykonane badanie obrazowe. Natomiast tak naprawdę wskazaniem takim książkowym jest 6-8 tygodni braku poprawy. Po pełnym leczeniu z niechodzeniem do pracy, tak?
Na koniec chciałam panią doktor zapytać, bo ja rozmawiam z neurologiem, ale w zasadzie do kogo się zwrócić?
Z reguły na dzień dobry pacjenci wędrują do neurologa. Czasami próby terapii i bardzo słusznie podejmują lekarze rodzinni i myślę, że wiele z tych prób kończy się sukcesem, bo inaczej poradnie neurologiczne prawdopodobnie zostałyby zalane przez pacjentów z dolegliwościami bólowymi. No ale w przypadku braku poprawy pacjenci wędrują z reguły do poradni neurologicznej i wówczas też z reguły wykonywane jest badanie obrazowe tego bolącego odcinka. Na jego podstawie podejmowane są decyzje o możliwości leczenia zabiegowego. I teraz, jeżeli chodzi o płaszczyznę, to ja zauważam, że tutaj faktycznie dziedziną leczenia chirurgicznego kręgosłupu zajmują się neurochirurdzy. I to jest chyba zależne od rejonu Polski, bo na przykład na Śląsku leczą i neurochirurdzy, i ortopedzi, no choćby ten znany ośrodek w Piekarach. Natomiast ścieżka z reguły przebiega tak, że jest to lekarz tej podstawowej opieki zdrowotnej, neurolog, neurochirurg, chirurg, ortopeda, jeżeli są wskazania.
Myślę, że te najważniejsze wskazówki nasi słuchacze dziś otrzymali. Życzymy wszystkim zdrowia oczywiście. Pani doktor, pięknie dziękuję za udział w dzisiejszym programie.
Ja również dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Doktor Klaudia Plinta, neurolog, była dziś naszym gościem. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia, Danuta Starzec.
Przychodzi starzec do doktora. Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR.